Drodzy, bardzo cieszę się, że tu mogę być wśród Was, z Wami w tych dniach, że Krzysztof zaprosił. I powiem szczerze, to on ten temat zaproponował. Ja trochę tak się wstrzymałem oddech, bo no sami przeczuwacie, to nie jest łatwy temat. Cierpienie. Dużo można mówić głupich rzeczy i mówi się nieraz, także z tego miejsca. Poza tym mamy więcej pytań niż odpowiedzi, ale postarałem się, czy postanowiłem wziąć byka za rogi i raczej podzielić się moim obecnym, jeśli tak można to w ogóle nazwać, rozumieniem, czym jest cierpienie z punktu widzenia Ewangelii, ludzkiego doświadczenia, ludzkiej mądrości. I jak ono jest paradoksalne i tajemnicze. I nie rozwikłamy tej zagadki. Ja wam też nie rozwikłam, ale dużo światła daje nam Ewangelia i mądrość człowieka, i nauka współczesna. Kogo Bóg miłuje, tego nie krzyżuje. Nie jest wyjęte, jest w nawiasie, bo na co dzień, jak wiemy, funkcjonują te powiedzenia w naszej kulturze. W nieco łagodniejszej formie jest jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Powtarzamy to. Albo Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Przyjdzie kreska na matyska. Się doigrasz. I tam wiele jeszcze takich podobnych mamy. Rzekomo mądrości. Ale się okazuje, że ta mądrość, możemy się z tego śmiać, może ukształtować nas od dziecka. I jedno takie zdanie bardzo może wpłynąć na nasze życie, postrzeganie Boga, siebie, cierpienia i wielu innych sfer w życiu. Wszyscy tego cierpienia już na pewno doświadczyliśmy. I to bardzo wcześnie. Tego akurat nie pamiętamy, aleśmy to przeżyli. To jest tajemnicze cierpienie w chwili urodzin. Pamięta to nasza mama na pewno, bo ona też cierpiała. Nawet jeśli to było cesarskie cięcie. Reszta, być może ojciec, bliscy się cieszyli. O, dziecko się rodzi. Jak wspaniale. Ale jakbyśmy mogli tak sobie przypomnieć ten moment, dla dziecka to nie był najszczęśliwszy moment w jego życiu. Zwykle, jak pamiętamy, jak wiemy, dziecko płacze. Wrzeszczy wręcz w niebogłosy, wychodząc z brzucha mamy. Z dotychczasowego świata, małego, ale w sumie było fajnie, przytulnie, trzeba było oddychać, nie trzeba było jeść, pływało się tak. Coś tam docierało z zewnątrz, jakieś odgłosy, jakieś ruchy. I nagle trzeba ten świat opuścić. Już tam realizują się słowa Jezusa, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, ten je zyska. Ten mały świat w brzuchu mamy, to jest ten właśnie świat dziecka, który się czuło dobrze i on był konieczny, potrzebny, ale wiemy, że gdyby dziecko nie wyszło, a jest wypychane z tego świata siłami natury, to nikt go nie prosi, czy chcesz, czy nie. Na szczęście. Ale dla tego dziecka to był koniec świata. To był rodzaj śmierci. To jest ogromne cierpienie. Na szczęście go nie pamiętamy, ale wszyscy mamy gdzieś to głęboko w sercu świadomości odciśnięte. Gdyby nie to cierpienie, nie byłoby dalszego życia. Coś się rozpadło. Potem wiemy, zazwyczaj tak się robi, przecina się pępowinę, zaczyna się dramat, bo trzeba samemu oddychać i kładzie się to zapłakane, krzyczące dziecko zazwyczaj na piersiach matki i ono się zazwyczaj uspokaja. W tym nowym świecie ogromnym jakieś ludziki poprzebierane, jakieś reflektory, jakieś narzędzia. Co to jest? Przerażenie. To jest cierpienie. I ukojenie przynosi położenie dziecka na piersiach matki. Przez dotyk, ciepło, bliskość się uspokaja. Powoli się zaczyna odnajdywać w tym nowym świecie. Niech ten obraz nam zostanie, bo jeszcze do niego wrócimy. Ale tak na początek chciałem właśnie uświadomić sobie któryś raz, że nie ma tu ani jednego z nas, który by tego nie przeżył. Nie mówiąc o innych formach, później jeszcze cierpienia. I właśnie o tym chciałbym powiedzieć dziś, jutro, pojutrze, do środy, jak paradoksalnie Kościół i chrześcijaństwo, myślę, że jeśli chodzi w takim rzeczywiście czystej formie i sposób inny niż inne religie, czy spogląda, czy filozofie na cierpienie. Wszystko się zaczyna w wierze od Boga. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, Jezus był kuszony. Wprawdzie nie słyszeliśmy do czego konkretnie, ale z innych Ewangelii wiemy o tych trzech formach kuszenia, żeby zamienił tutaj szybko kamień w chleb. To znaczy zlekceważył prawa natury, prawa fizyki, czas, że to trzeba czekać. Jednak trzeba pracy, trzeba upiec, to tak czary mary, to nie ma czegoś takiego w świecie ludzkim. Potem by miał skoczyć z narożnika świątyni, zlekceważy, że jest grawitacja. Aniołowie cię złapią przecież. No i oddać pokłon szatanowi jako Bogu. Jezus to wszystko odrzucił. Nie, ja jestem człowiekiem i równocześnie Synem Boga, jeśli jesteś Synem Bożym. I ja szanuję prawa natury, prawa fizyki, ja sobie zejdę, ja sobie chleb kupię albo upiekę. Ciekawe, że w tym kuszeniu Jezus nie jest jeszcze kuszony cierpieniem. Dopiero przyjdzie ten moment w Ogrójcu. Ale my, mam takie wrażenie, oprócz tych trzech pokus, najczęściej kuszeni bywamy złem, doświadczeniem zła, cierpieniem, choroby. Z trzech powodów. Przynajmniej z trzech. Po pierwsze, chodzi o to, żeby nam zohydzić Boga. To On jest winien. To On taki świat stworzył i to na nas zsyła. Mamy to za złe. Nawet jeśli to możemy stłumić głęboko, udawać, że nie, że to tak nie można, to trzeba być pobożnym. To jest ten żal nieraz. I on bywa powodem odejścia od wiary, wątpliwości, kryzysów. Drugi powód to jest uderzenie w naszą tożsamość. Najpierw jesteśmy ludźmi. A ludźmi to znaczy ciałem i duchem w jednej osobie. Co tu zrobić, żeby to zanegować? Tak jesteśmy kuszeni często. Albo przekreślić ciało, nie dbać o nie, tylko to, co duchowe. tylko praca. Nie mam żadnych ograniczeń. Ja nie podlegam czasowi, przestrzeni, grawitacji, czekaniu jakim. Nie, to ty jesteś kimś większym, jesteś takim zwykłym tam jakimś zwierzęciem. Albo w drugą stronę. Nie ma nic duchowego w tobie. Tylko to, co czujesz, jest tylko przyjemność, jest tylko to, co dotykalne, nic więcej. Te dwie pułapki, żeby zniszczyć, żeby rozerwać tę jedność człowieku, którą jesteśmy, ciała i ducha. I trzeci powód kuszenia, nasze powołanie, jakiekolwiek by ono nie było, żeby nie zrealizować go. W ogóle szatanowi to właściwie o to chodzi, żeby nie tyle, żebyśmy jakieś straszne zło czynili, tylko żebyśmy dobra nie czynili. Żeby się nie rozwinął ten potencjał, który w nas jest. I jednym z najlepszych, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, sposobów jest cierpienie. Użyć cierpienia do ataku. Kiedy słucham, nieraz bardzo ich lubię słuchać, tych ateistów takich współczesnych, zajadłych, Richard Dawkins, czy ostatnio u nas pan profesor Ziemiński. Tak lubię ich słuchać, bo z jednej strony wydobywają na wierzch całą naszą głupotę, to co głosimy, te wynaturzenia, mity przeróżne. I demaskują to, czego rzeczywiście nie ma w Ewangelii, ale z różnych powodów tak to przedstawiamy i głosimy. I dobrze ich słuchać, bo świetnie wypunktowują. Z drugiej strony, jak ich słucham, to jakieś mam takie ogromne współczucie, bo na ile ja teraz postrzegam Boga, a tak nie było, to jakoś zachodzę w głowie, o jakim Bogu oni mówią. To jest jakiś bożek. To nie jest prawdziwy Bóg Jezusa Chrystusa. Ale może takiego doświadczyli, o takim słyszeli, innego nie. Moi drodzy, na przeszkodzie, to jest ta pierwsza podstawowa przeszkoda, z którą się zmagamy w sytuacji doświadczenia cierpienia wobec Boga, no właśnie jest nasze wyobrażenie o Nim. I powinniśmy być bardzo nieufni wobec tego, co my o Bogu myślimy, co nam się narzuca. Bardzo nieufni. Katechizm Kościoła, który często na niego zagląda, to jest naprawdę arcydzieło i skarb. Owoc 2000 lat i pracy przy redagowaniu tego katechizmu wielu, wielu ludzi i przez wiele lat. W dwóch miejscach katechizm odwołuje się do psychologii. I to w dziale poświęconym modlitwie. I między innymi, bardzo mnie to poruszyło całkiem niedawno, kiedy jest omawiana modlitwa Ojcze Nasz, której się uczymy od dziecka. I katechizm 2779 tak powiada. Zanim uczynimy naszym pierwsze wezwanie modlitwy pańskiej, czyli Ojcze, dobrze będzie najpierw pokornie oczyścić nasze serce z niektórych fałszywych wyobrażeń tego świata, które w nas są. My się z nimi rodzimy. A jak to robić? I tu jest włączenie psychologii, odkryć naukowych, dobrych, słusznych. I to przez Freuda, niewierzącego. I nie tylko jego. Oczyszczenie serca dotyczy powstałych w naszej historii osobistej, w moim życiu, i kulturowej. W konkretnym jesteśmy kraju, w konkretnym lokalnym kościele, w którym funkcjonują na przykład Pan Bóg za dobro wynagradza za złe karze, jak kuba Bogu, tak Bóg kuba. To jest kulturowy wpływ. Tym oddychamy, czasami nie zdajemy sobie sprawy. Powstałych w naszej historii osobistej, jeszcze raz, i kulturowej wyobrażeń ojca i matki. Jakie funkcjonują, kim powinien być ojciec w kulturze, kim powinna być matka i jakie doświadczyliśmy w naszych rodzinach. Albo jakichś innych osób wpływowych, bo niestety niektórzy mogli nie mieć rodziców, ale jakichś opiekunów, dziadkowie, nie wiem, jakieś ważne osoby, które ich wychowywały. Które wpływają na naszą relację do Boga. Czy tego chcemy, czy nie, czy się zgadzamy, czy jak się nie będziemy zgadzać, tym gorzej dla nas, dłużej będziemy cierpieć z tego powodu. I teraz zwróćcie uwagę, ojca i matki, ojciec, Bóg, ojciec, to nie jest Pan, to nie jest mężczyzna. Ojciec i matka ziemska coś mówią o Bogu Ojcu, źródle wszystkiego. Bóg Ojciec nie jest jeszcze raz mężczyzną, czy nie tam z brodą, czy z czymś. Ma w sobie cechy, jeśli tak można powiedzieć, męskie i żeńskie, albo raczej kobieta i mężczyzna, ojciec i matka, mówią coś o Bogu Ojcu. To jest pierwsza pułapka, której żeśmy ulegali przez wieki. W ikonografii, w malarstwie Bóg Ojciec z brodą. To jest pierwszy kulturowy wpływ, w którym żeśmy wyrastali. No i stąd na przykład w naszej słynnej też pieśni śpiewanej, co ciekawe, na pogrzebie, że się temu tak dziwię, gdzie rytuał pogrzebowy jest bardzo pełen nadziei, zwracamy się do miłosiernego Ojca, nie wiem, dziękujemy za dobro, które ten zmarły wyświadczył nam dzięki Bogu. Okadzamy go, kropimy, że jest świątynią Ducha Świętego, po czym idziemy na cmentarz, no i serdeczna matko pada, jest intonowane i tam jest właśnie to kulturowe wyobrażenie, co nie zdajemy sprawy, właśnie, lecz gdy ojciec rozgniewany siecze, to wtedy szczęśliwy ktoś się do matki ucieczy. To piękna kalka, nie wiem, tam z XIX wieku, czy coś z stosunków wewnątrz rodzinnych. I tak śpiewamy. Przed chwilą żeśmy do miłosiernego Ojca, a tutaj siecze i na szczęście jest Matka Boża. Na szczęście. To jest taki nasz polski tutaj wkład w chrześcijaństwo. I ona nas obroni. Tak jak Matka zasłania przed bijącym Ojcem, bijącym dzieci. Bo to ona tam jest właściwie. I teraz katechizm mówi tak. Bóg, nasz Ojciec, przekracza kategorię świata stworzonego. Jakiekolwiek wyobrażenia i nasze doświadczenia. Jezus to próbuje pokazać na tyle, na ile może dotrzeć do nas w Ewangelii. Odnosić nasze idee, wyobrażenia w tej dziedzinie do Boga lub przeciw Niemu byłoby tworzeniem bożków po to, by je czcić lub burzyć. No i tak ludzie wierzący najczęściej wpadają w tą pierwszą pokusę. Tworzymy sobie właśnie wyobrażenie tego Boga na podstawie naszych doświadczeń, nieświadomi często, by Go czcić, by się Go bać. Ksiądz Tischner w jednym ze swoich tekstów sprzed 40 lat do przewodnika katolickiego pisanego tutaj z Poznania mówi, ja się z nim zgadzam, że my Polacy, to jest znowu to kulturowe, inaczej jest w Stanach, inaczej jest w Niemczech, u nas jest tak i ja się z nim zgadzam, że nam bardzo wiele zaszkodził romantyzm. Nasza religijność jest romantyczna. Nie w sensie uczuć wspaniałych tam i motylków, Tylko romantyk, to jest, cecha romantyka jest taka, tej religijności, romantyk tęskni najpierw za przeszłością. Chce tą przeszłość jakby utrzymać, wskrzeszać ciągle, cofać się do niej, celebrować. O, jesteśmy specjalistami w tym celebrowaniu różnych rocznic, właśnie martyrologicznych, takich porażek, to jesteśmy. Ale druga cecha jest ciekawsza, romantyka. Czytaliśmy Dziady, Słowackiego, Kordiany, które cierpią za miliony. To jest nasza dusza. I on mówi, Tischner, że religijność romantyczna kocha cierpieć. A za tym stoi pewne wyobrażenie o Bogu i to do dzisiaj pokutuje. Ja jestem przerażony nieraz, jak słyszę w konfesjonale czy w jakichś rozmowach, na rekolekcjach, jak my się katujemy. Co my myślimy o Bogu? Ojcu, to nie jest Bóg. To jest potwór, tyran, bezduszny. Jak Bóg, którego nazywamy, że jest samą miłością, no właśnie, jak może krzyżować człowieka? Ale ksiądz Tischner mówi, wydaje się tej religijności, że tym, co łączy, to jest dopiero ciekawe, co łączy człowieka z Bogiem, jest ból, cierpienie i smutek. W ten sposób, tu cytuję, ta postawa rozwiązuje w pewien sposób problem cierpienia. No bo już mamy odpowiedź. Cierpisz, to musi mieć jakieś znaczenie, to trzeba uszlachetnić, to ma sens. No im więcej tego cierpienia, tym się staje wartościowszy i w ogóle zbliżam się do Boga. To jest próba poradzenia sobie z cierpieniem. Także naszym, jako Polaków, narodowym, a dużo go było w historii. Nie rozumiemy często dlaczego. No to ta pokusa uszlachetnienia. To weszło do katolicyzmu albo z katolicyzmu. Ja nie wiem, jak to jest powiązane, ale jest. I mówi Tischner dalej, można zrobić z cierpienia punkt wyjścia do więzi z Bogiem. Im więcej cierpienia, tym więcej więzi. Im więcej więzi, tym więcej cierpienia. Dobrze, że cierpię, bo to mnie łączy i przybliża do Boga. Można powiedzieć, że wtedy wyzwala się w człowieku instynkt masochistyczny. O, jest tego masochizmu. To co powiemy o tym w środę. W cierpieniu neurotycznym w Kościele. Nie tylko w Kościele. Człowiek będzie sądził, że jego wartość leży w jego cierpieniach. I to się bierze z wyobrażenia Boga, który jeszcze raz ma źródło w naszych rodzinach, w wychowaniu, w kulturze, w historii. My tym oddychamy. A ponieważ tak się do tego przyzwyczajamy, nie? I idziemy na te drogi na skróty, bo to jest jakieś wyjaśnienie cierpienia, wyjaśnienie, że mam z głowy i uwznieślenie. I potem dochodzi do takich absurdów, o których się nieraz słyszy, zwłaszcza księża, ale nie tylko. Gdzie jest przemoc, na przykład w małżeństwie, albo wobec dzieci, masz to znosić? Za wszelką cenę, bo to jest uszlachetniające. Tak się zbliżasz do Pana Boga. Przecież Pan Jezus cierpiał na krzyżu i mówił, żeby każdy niósł swój krzyż. Straszna manipulacja. Straszny absurd. Wróćmy do pierwszego czytania. To jest obraz. Potop wody chaosu, wody zła, wody niszczące. Nie od Boga to pochodzi. To jest obraz. I zwróćcie uwagę, co Pan Bóg mówi do całego stworzenia, do Noego, do każdego człowieka, do każdego stworzenia. Już nigdy nie padną wody, żeby zniszczyć jakiekolwiek istnienie. Kładę mój łuk na obłokach. Łuk, symbol, no, broń. Łukiem się walczy. Odkładam. Potem to się wypełniło właśnie na krzyżu. Tam Jezus odłożył łuk. Totalnie bezsilny. Dobrowolnie to przyjął, co trudno pojąć, jeżeli tylko się patrzy na krzyż. Nie stosuje żadnej formy przemocy. Żadnej. Ani słowem, ani gromami, ani używaniem fizycznej mocy. Nic. Wydaje się właśnie jako głupi. Ale wypełnił przymierze z Noem i z całym stworzeniem. Już nigdy nie spadnie na was. Sam to wszystko przyjął, to cierpienie, ten potop na siebie. Słyszeliśmy, żeby nas do Ojca doprowadzić. Oczywiście jako chrześcijanie możemy mieć takie obiekcje, ale nie tylko chrześcijanie, to się często pojawia. No ale przecież w Starym Testamencie to Bóg kazał zabijać, tu każe za byle co, tu każe obciąć ręce, ukamienować, na tego zsyła trąd. No to jak to? Przecież tam jest napisane jak byk. I o jednej rzeczy, moi drodzy, zapominamy. Ta sama zasada. Pismo Święte pisali ludzie z krwi kości. Ze swoją wiedzą, ze swoimi zranieniami, ze swoimi wyobrażeniami. I w Piśmie Świętym, Starego Testamentu zwłaszcza, jest to wymieszane. Nasze wyobrażenia, to jak my byśmy postąpili, z tymi czystymi, prawdziwymi, z tym obliczem Boga, który się wyłania powoli jak lawa, przebija się przez tą skorupę. I jako chrześcijanie, katolicy często zapominamy, nie ma innego, pełnego, czystego objawienia, kim jest Ojciec poza Jezusem Chrystusem. Jeżeli zaglądamy do Starego Testamentu, wszystko musimy przesiewać przez Ewangelię, bo nie wszystko, co jest w Starym Testamencie, pochodzi od Boga. Bo pisali je ludzie, nie roboty, nie jakieś maszynki zaprogramowane. Tak samo jak my tworzymy, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Bo my tacy jesteśmy wobec siebie często. No to jeżeli w to wciągnę Boga, autorytet Boga, a no to już nic nie muszę zmieniać. No bo jak Bóg tak robi, no to co tu ja, to co ja, po co ja coś mam zmieniać? Drobny przykład. Czytamy o zburzeniu, zniszczeniu Sodomy Gomory. Grzesznej, niegościnnej. Apostołowie to dobrze znali. I kiedy Samarytanie, jak wiemy z Ewangelii Łukasza, powiedzieli, że w ich mieście Jezus nogi nie postawi, nie przyjmujemy tutaj, gdzie do Jerozolimy, jaka jest pierwsza reakcja apostołów? Jakuba i Jana. Czy pamiętacie? Panie, jeszcze na szczęście się zapytali, to już tak postęp. Była reakcja, impuls, ale się zapytali. Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł na nich? O! I Jezus coś surowo im zabronił, poszli dalej. Jeżeli czytamy Sodomę i Gomorę, na przykład, to musimy to czytać w świetle tego, co Jezus by zrobił. a Jezus na nikogo ognia nie spuścił i nie spuści. Mamy wątpliwość? Jeszcze raz wpatrujmy się często w tych dniach w krzyż, nie w narzędzie zbrodni, ale w to, co on robi na tym krzyżu, jak on go przeżywa. I jak wiemy z Ewangelii, tam nie ma rezygnacji. No cóż, trudno. Nie mam wyboru. Ty tak chcesz. No co ja zrobię? Ucieknę? No już przyjmę. No. Nie ma euforii. O, wspaniale, że tu nareszcie. Ja tu pokażę ludziom, jak się cierpi. Ile to człowiek może znieść. I jakie to jest szlachetne. Nie, tam jest lęk. Jest lęk. I kiedy widzimy Jezusa w trakcie męki, to On jest na tyle, na ile jest możliwe przy tych bólu, cierpieniu, odrzuceniu, jest sobą. Jest wolny. Nie ma rozpaczy, nie ma rezygnacji. Jest dobrowolny wybór bezsilności. Ciekawe czemu? Tak. Moi drodzy, na koniec taka scenka z życia zakonnego. W środę popielcową siedzę sobie rano w auli, kawę zrobiłem z naszej wspólnocie w Krakowie, z tak zwanym seniorem, bo my go tak nazywamy, z najstarszym w naszym domu, 88 lat. Tam ma swoje choroby, co chwilę do szpitala, ale trzyma się, łazi. I w środę popielcowo była ładna pogoda, jak pamiętam, nie wiem czy w Poznaniu, ale w Krakowie tak było. Tak wygląda przez okno i mówi do mnie, bo tak czasami siedzimy w ciszy, bo my pierwsi przychodzimy, a czasami się tam coś odzywamy. No i senior mówi, ale ładna dzisiaj pogoda w ten popielec. A nas uczono, żeby to tak przedstawiać, że to jest wszystko takie smutne, przygnębiające. Człowiek nic nie może. Człowiek jest do niczego. Jest taki grzeszny. A Pan Jezus mówi przecież, nie bójcie się. Pokój wam. Tak słucham, co go to dzisiaj ruszyło. A ponieważ był misjonarzem ludowym, głosił już na rekolekcje, mówi dalej. I ja też się do tego przyczyniałem. Ja też tak głosiłem. A to trzeba było z nadzieją. Mea culpa. W 88 roku życia coś się otworzyło, dotarło. Że nie takiego Boga głosił, jak należało. Popatrzcie sobie, młodsi czy starsi, wszystko jedno, na ile, bo każdy z nas to robi, przez długie lata nieświadomie, potem zaczyna się to rozrywać na szczęście, jeżeli czytamy Ewangelię, jeżeli poznajemy bardziej Boga, to widzimy, że doświadczenie naszych rodziców to nie Bóg, rodzice też nie bogowie. I że na negatywne doświadczenia bardzo łatwo rzutujemy na Boga. Jak to jest u mnie? I najlepiej sobie sprawdzić, ja mam taki swój sposób. Teraz już mniej stosuję, bo jest lepiej. Ale nie było tak. Co ja o sobie myślę? Co ja myślę o Bogu? Co do Niego czuję? Co chcę Mu powiedzieć? Naprawdę zrobię jakieś świństwo. Upadnę. Zgrzeszę. Zranię kogoś. Co ja myślę? Bo tam jest prawdziwy obraz Boga, jaki mam, rzeczywisty. Nie ten, o którym mówię słowami, powtarzam, bo tak mnie nauczyli na religii. Dla mnie przez 40 lat mojego życia, nad więcej, pierwszą reakcją był strach. Będzie kara. Odwrócił się ode mnie, ukaże. to był rzeczywisty. Chociaż śpiewałem piosenki, Pan Bóg kocha, la, 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 i tak dalej. Nie, prawdziwe było to. Dzisiaj jest inaczej. Nawet jak zrobię największe świństwo, a ja robię, jak każdy, co jakiś czas, to widzę Boga, który boleje nad tym i mi współczuje. Ale to nie jest tak, jak mój ojciec czy moja mama. To przyszło do mnie po latach modlitwy, rekolekcji, słuchania Słowa Bożego. Oddzielone to jest. I odzywa się ten, który straszy, który ukaże. Często jest to właśnie to moje doświadczenie ojca czy matki, bo różnie bywało w dzieciństwie. 42 lata ja potrzebowałem, żeby zaczął się proces rozrywania tego, co kulturowe z mojej osobistej historii, od prawdziwego Boga, którego poznaję przez Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, zapraszam was jutro na godzinę 20. Nie będzie mszy świętej, tylko najpierw dalszy ciąg rekolekcji czy nauki, a potem adoracja.